Historia żywa.
Historia żywa, Jacek Budlewski, dobry wieczór. Dziś w programie Ostatnie dni Powstania Warszawskiego. Audycję realizuje Krzysztof Jankowski. Zapraszam.
Ta nasza miłość jest najdziwniejsza, bo przyszła do nas z grzechotem sam, bo nie wołana, a przyszła pierwsza, gdy ulicami szedł wielki bal. Szła z nami wszędzie przez dni gorące, gdy trotuary spływały krwią. Przez dni szalone, gwiaździste noce, była piosenką, uśmiechem, łzą.
Moja mała dziewczynko zakal, przyznasz chyba, że to wielka była gra. Takie różne były końce naszych dróg i nie wierzę, bym cię znowu ujrzeć mógł. Choć na dworze była jesień, u mnie wiosna i bez trwogi, że dokoła płonął świat. Tak na wskroście przecież wtedy chciałem poznać, moja mała dziewczynko zakal.
Nadzieją tchnęła, tak jak umiała, kryła się z nami we wnękach bram. W ciasnych uliczkach, w mrocznych kanałach, bo już się wielka kończyła gra. Kiedy się wszystko dla nas skończyło, kiedy ostatni zamilkł na barykadzie, została miłość razem z twym sercem i żalem my.
Moja mała dziewczynko zakał, przyznasz chyba, że to wielka była gra. I tak różne były końce naszych dróg, przecież ujrzeć ciebie już nie będę mógł. Na dworze szara jesień, u mnie jesień i ta trwoga, choć dokoła spłonął świat. Już mi ciebie nic nie wróci, nie przyniesie, moja mała dziewczynko zakal.
Historyczne kalendarium poświęcone Powstaniu Warszawskiemu i Sandra Soluk.
Ostatni tydzień Powstania Warszawskiego to czas, w którym jasne staje się, że szala przechyla się na stronę niemiecką.
Nie chłania polnych żadna klęska, nie tworzy śmiałych żaden spór.
27 września resztki oddziałów powstańczych bronią się na Mokotowie. Polacy wysyłają parlamentariuszy na pertraktację w sprawie ewakuacji cywili i rannych. Oddziały liczące 2000 żołnierzy kapitulują. 28 rozpoczynają się rozmowy celem ostatecznego zakończenia walk w stolicy. Jedynymi punktami oporu są w tym momencie Żoliborz i Śródmieście. 29 kontynuowane są rozmowy. Rozpoczyna się także szturm na Żoliborz. Około 13 na prośbę Niemców następuje lokalne zawieszenie broni. W bitwie pod Jaktorowem rozbita zostaje grupa AK Campinos. Według niektórych dzienników powstańczych trwa jeszcze część walk na Mokotowie, pomimo kapitulacji dwa dni wcześniej, jednak z tym rejonem nie ma w tym momencie żadnej łączności. Do obozu koncentracyjnego KL Stutthof trafia blisko 1260 mieszkańców i powstańców. 30 września o 18.19 kapituluje Żoliborz. 2 października od godziny 5 rano obowiązuje zawieszenie broni. Podpisany polsko-niemiecki układ gwarantuje powstańcom, którzy dostali się do niewoli, uprawnienia wynikające z konwencji genewskiej. Trwa ewakuacja ludności cywilnej. Miasto opuszcza tego dnia 16 tysięcy obywateli. 80% z nich wciąż pozostaje w Warszawie. 3 października prezydent Raczkiewicz zarządza 2-tygodniową żałobę w polskich siłach zbrojnych, a generał Bur-Komorowski, teraz już naczelny wódz, wydaje pożegnalny rozkaz. Dowódcy oddziałów polecają żołnierzom ukrycie części broni, amunicji, dokumentów, po to, by następnego dnia oficjalnie przed Niemcami zdać pozostałą resztę. 5 października ostatnie oddziały opuszczają Warszawę. W wyniku powstania życie straciło 18 tysięcy powstańców, 180 tysięcy cywilów, 3,5 tysiąca żołnierzy. Do niewoli trafia 16 tysięcy kolejnych powstańców. Mieszkańcy także kierowani są do obozów lub na prace przymusowe. Nieprzyjaciel traci 10 tysięcy żołnierzy, 9 tysięcy jest rannych, 7 tysięcy uznano za zaginionych. Po powstaniu z kolei stolica jest systematycznie burzona przez Niemców, a nową stolicą polskiego państwa podziemnego staje się Częstochowa, do której udał się generał Leopold Okulicki. Więcej na ten temat w dalszej części programu Historia Żywa. Sandra Soluk, dziękuję.
Gdzie są kwiaty z tamtych lat, jasne kwiaty? Gdzie są kwiaty z tamtych lat, czas zatarł ślad? Gdzie są kwiaty z tamtych lat, każda z dziewcząt wzięła kwiat? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie dziewczęta z tamtych lat, jak te kwiaty? Gdzie dziewczęta z tamtych lat, czas zatarł ślad? Gdzie dziewczęta z tamtych lat, za chłopcami poszły w świat? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, dzielne chwaty? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, czas zatarł ślad? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, na żołnierski poszli szlak? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie żołnierzy naszych gdzie żołnierzy naszych piast, czas zatarł ślad? Gdzie żołnierze z tamtych lat, tam gdzie w polu krzyża znak? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie mogiły z dawnych lat, tam gdzie kwiaty? Gdzie mogiły z dawnych lat, czas zatarł ślad? Gdzie mogiły z dawnych lat, tam gdzie kwiaty posiał wiatr? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak?
Naszym gościem jest jak co tydzień ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Witam serdecznie.
Witam serdecznie państwa.
Wiadomo, 1 sierpnia 1944 roku powstanie warszawskie wybucha, a kiedy się kończy?
Kończy się na początku października, po 63 dniach walki. Powstańcy kapitulują. Koniec września rzeczywiście jest bardzo dramatyczny. Niemcy zdobywają powoli ostatnie punkty oporu, między innymi mieszczą mieszczące się w Puszczy Kampinoskiej, na Górnym Mokotowie i na Żoliborzu. No i zaczyna się bardzo trudny czas dla powstańców, którzy muszą zmierzyć się z tą porażką, także dla ludności cywilnej, bo Warszawa zostaje wyludniona. Ludność cywilna zostaje ewakuowana do obozu w Pruszkowie, część żołnierzy zostaje internowana w obozach pienieckich, część wysłana do obozów koncentracyjnych. No i następuje wyniszczenie Warszawy, pomimo tego, że akt kapitulacyjny zakładał, że Niemcy pozostawią te wszystkie budynki, zwłaszcza o wartości historycznej, które nie uległy zniszczeniu w trakcie działań wojennych. No, stało się inaczej. Kolejne miesiące to rzeczywiście dramat stolicy.
Dzisiaj przybliżamy ważne postaci insurekcji 1944 roku. Oto pierwsza postać. Materiał przygotował Kacper Witt.
Tadeusz Komorowski, pseudonim Bur, był generałem dywizji Polskich Sił Zbrojnych, podjął decyzję o wybuchu Powstania Warszawskiego, uznawał, że zawdzięczenie uwolnienia Warszawy przez Rosję byłoby zrezygnowaniem z niepodległości i poddaniem się Rosji. Podczas powstania Komorowski w zasadzie nie uczestniczył w dowodzeniu walkami, był w złej kondycji psychicznej i fizycznej, cierpiał na zapalenie zatok przynosowych. Jego stan się pogorszył, kiedy 13 sierpnia został kontuzjowany w wyniku wybuchu czołgu pułapki na ulicy Kilińskiego. Po 5 września podjął inicjatywę niemiecką dotyczącą rozmów w sprawie kapitulacji. Mimo sprzeciwu faktycznie dowodzącego powstaniem pułkownika Chruściela Montera, który radziłby w krytycznej sytuacji, w której znalazło się powstanie, zwrócić się o pomoc dla powstania do polskich przywódców komunistycznych. Bur odmówił i nazwał to zdradą. W tym czasie doszło też do próby odsunięcia Komorowskiego od dowodzenia powstaniem, podjętej przez grupę wyższych dowódców powstańczych, uznających, że Bur jest w kontekście dowodzenia osobą nieporadną. 30 września 1944 roku prezydent RP Władysław Raczkiewicz mianował go naczelnym wodzem z zastrzeżeniem, że obejmie funkcję w siedzibie prezydenta Rzeczypospolitej i rządu, czyli w Londynie. Jako jedną z przyczyn zmiany Sosnkowskiego na Komorowskiego, prezydent podawał wzgląd na współpracę z aliantami anglosaskimi. 2 października 1944 roku Komorowski udzielił pełnomocnictwa pułkownikowi dyplomowanemu Kazimierzowi Iranek Osmeckiemu i podpułkownikowi Zygmuntowi Dobrowolskiemu do zawarcia z SS Obergruppenführerem Erichem von dem Bach-Zelewskim układu o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie. 2 dni później w Ożarowie spotkał się z generałem von dem Bachem. Dzień później pomaszerował na czele oddziałów powstańczych do niewoli. Tego samego dnia został przewieziony koleją z Ożarowa do Sochaczewa i dalej do Prus Wschodnich.
Historia żywa.
Warszawo ma, o Warszawo ma, wciąż płaczę, gdy ciebie zobaczę, Warszawo, Warszawo ma. Tam w getcie głód i nędza i chłód i gorsza od głodu, od głodu tęsknota Warszawą ma. Przez mur przekradam się i biegnę tu jak zgoniony pies, choć trąbi mnie pan władza, żandarm, gestapo i SS. Warszawą ma, patrz w oku, bym łza bo nie wiem, czy jeszcze zobaczę cię jutro, Warszawo ma. Przez mur przekradam się i biegnę tu jak zgoniony pies, choć trąbi mnie man władza, żandar, gestapo i SS Warszawo ma. Patrz wokół mnuza, bo nie wiem, czy jeszcze zobaczę cię jutro, Warszawo.
Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Witam ponownie.
Witam państwa.
Bardziej celebrowana jest ta data 1 sierpnia, zrywu, początku insurekcji warszawskiej, a mniej moment zakończenia. To gdzieś tam zdawkowo się pojawia w serwisach informacyjnych, ale bardziej znana jest ta data pierwsza, początku insurekcji.
Tak, bo to jest jedna z najważniejszych dat najnowszej historii Polski, kiedy stolica rozpoczęła walkę, rozpoczęła powstanie warszawskie, wówczas jeszcze w sercach żołnierzy tliło się wiele nadziei na to, że powstanie się uda. Stało się inaczej. Ponad 2 miesiące ciężkich walk spowodowały ostatecznie klęskę tego narodowego zrywu. Oczywiście złożyło się na nią wiele różnych sytuacji, między innymi to, że powstanie nie uzyskało wsparcia od wojska sowieckiego, które stało przecież za Wisłą i przypatrywało się, jak ginie stolica Polski. No ale warto wspomnieć również te ostatnie dni powstania, bo one świadczą o niezwykłym bohaterstwie. Pomimo wyczerpania, żołnierze niemal do ostatnich chwil podejmowali walkę. Całe pertraktacje rozpoczęły się 1 października. Wówczas generał Bur Komorowski zapowiedział, że dzień później rozpocznie rozmowy kapitulacyjne z Niemcami. Rzeczywiście 2 października w kwaterze generała von den Bacha Zaleskiego w Ożarowie przedstawiciele Komendy Głównej Armii Krajowej, a to byli nimi wówczas Kazimierz Iranek Osmęcki, pseudonim Jarecki i podpułkownik Zygmunt Dobrowolski-Zyndram, podpisali układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie, który przewidywał przerwanie walki o godzinie 21 czasu warszawskiego. 3 października generał Bur wydał pożegnalny rozkaz do żołnierzy Armii Krajowej, niezwykle wzruszającym, w którym między innymi znalazły się zdania, cytuję, z wiarą w ostateczne zwycięstwo naszej słusznej sprawy, z wiarą w ojczyznę umiłowaną, wielką i szczęśliwą, pozostajemy wszyscy nadal żołnierzami, obywatelami niepodległej Polski, wierni sztandarowi Rzeczpospolitej. Głównym komendantem Armii Krajowej w tym samym dniu został mianowany generał Leopold Okulicki. 4 października powstańcze radio Błyskawica nadały ostatnie audycje. Mówię o tych datach, ponieważ jak w przypadku wielu wydarzeń historycznych trwa spór, jaka jest faktyczna data zakończenia powstania, bo powszechnie zwykło się właśnie uważać, że trwało ono 63 dni, więc do 2 października, kiedy Armia Krajowa zaprzestała działań ofensywnych.
I ta liczba się tak wryła w pamięć, prawda?
To 63. Tak, ona się wryła w pamięć. Jednak trzeba pamiętać, że te negocjacje emisariuszy, o których mówiliśmy w Ożarowie, wydłużyły się i ostatecznie decyzja o zawieszeniu broni została oficjalnie podpisana dopiero po północy 3 października. No i te wszystkie inne dalsze wydarzenia, o których mówiłem, więc audycje radiowe, zaprzestanie ukazywania się prasy powstańczej w kolejnych dniu, poczty harcerskiej, niejako wydłużały ten czas, stąd te spory historyków, do kiedy powstanie trwało, ale ogólnie przyjmujemy, że zakończyło się ono 2 października 1944 roku.
Jedno jest pewne, warszawska insurekcja ma swoich bohaterów, oto kolejna ważna postać dla powstania warszawskiego i Kacper Witt.
Leopold Okulicki był generałem Brygady Wojska Polskiego. 27 lipca Tadeusz Bur-Komorowski mianował go swoim następcą na stanowisku komendanta AK na wypadek, gdyby dotychczasowe dowództwo nie mogło pełnić swoich funkcji. Okulicki był w dowództwie AK jednym z głównych zwolenników walki zbrojnej w Warszawie. 21 lipca 1944 roku przekonał generała Bora Komorowskiego i generała Pełczyńskiego do konieczności powstania. Podczas powstania warszawskiego po ciężkim zranieniu generała Pełczyńskiego od 6 września Okulicki był pełniącym obowiązki szefa sztabu Komendy Głównej AK. 11 września objął szefostwo sztabu KGAK. Według niektórych źródeł był członkiem grupy wysokich oficerów wojsk powstańczych, która w związku z porażkami dążyła do odsunięcia od dowodzenia oddziałami AK generała Bora Komorowskiego. 28 września Okulicki brał udział w naradzie 7 najwyższych oficerów AK z delegatem rządu Janem Stanisławem Jankowskim, gdzie zdecydowano o rozmowach kapitulacyjnych. Generał Komorowski nie zamierzał po kapitulacji kontynuować walki podziemnej i zaproponował Okulickiemu udanie się do niewoli niemieckiej. Okulicki odmówił i zaoferował siebie na komendanta głównego AK po Komorowskim. 1 października 1944 roku Bór mianował Okulickiego swoim następcą. Po upadku powstania udało się Okulickiemu opuścić miasto.
Historia żywa.
Można powiedzieć, że po raz kolejny w czasie II wojny światowej Warszawa cierpi i to już w taki sposób ostateczny, ponieważ większa jej część została w czasie powstania i tuż po nim zburzona.
No tak, te dni rzeczywiście rozpoczęły dramatyczny zupełnie okres w historii. Znaczna część ludności trafiła do obozu przejściowego w Pruszkowie. Część z ludności cywilnej została wywieziona na roboty do Rzeszy. Część, jak mówiłem, trafiła do obozów koncentracyjnych. Niemcy oczywiście złamali postanowienia aktu kapitulacyjnego i planowo rozpoczęli niszczenie Warszawy. Nie oszczędzali żadnych zabytków, pomników, szkół, kościołów, bibliotek, palili archiwa, dzieła sztuki. Warto też dodać, że nie wszyscy powstańcy złożyli broń i dali się zamknąć w obozach jenieckich. Około 3,5 tysiąca wmieszało się w tłum ludności cywilnej, która opuszczała miasto i w ten sposób uniknęło niewoli. No w samym mieście, jak się ocenia, pozostało około tylko 1000 osób. Proszę sobie wyobrazić, 1000 osób w Wielkiej Warszawie, w opustoszonym mieście ukrywali się cały czas ostatni mieszkańcy, których nazywano Robinsonami. W tym gronie warto chociażby wymienić Władysława Szpilmana, którego historię pokazał w filmie pianista Roman Polański. No a we wspomnianym obozie w Pruszkowie umarło od kilkuset do kilku tysięcy więźniów z powodu chorób, wyczerpania, także mordowani. Obóz funkcjonował do 16 stycznia 1945 roku, kiedy załoga obozu w Pruszkowie uciekła przed nadchodzącą Armią Czerwoną. Kolejna ważna data to 17 stycznia, kiedy Warszawa, stolica Polski, została odbita z rąk Niemców przez Armię Czerwoną.
Mówiliśmy o Szpilmanie, dlatego teraz szerzej o nim i Kacper Witt.
Kapitulacja i zakończenie powstania warszawskiego nie kończyło gehenny mieszkańców Warszawy. Wyjście oddziałów powstańczych ze stolicy trwało kilka dni. Niektóre szpitale ewakuowano praktycznie do końca października. Byli jednak tacy, którzy zdecydowali się pozostać w mieście. Nazwano ich Robinsonami. Najsłynniejszym z nich był polski kompozytor i pianista żydowskiego pochodzenia Władysław Szpilman. Robinsonowie ukrywali się w ruinach, unikając członków Technische Nothilfe, oddziałów oddelegowanych do sukcesywnego wyniszczania stolicy. Złapanie Polaka przez niemieckiego żołnierza prawie zawsze kończyło się natychmiastowym rozstrzelaniem. Władysław Szpilman przed wybuchem powstania przez wiele miesięcy ukrywał się po tym, jak uciekł z getta. Po zakończeniu zrywu nic się nie zmieniło. Jego kryjówka mieściła się w ruinach domu przy Alei Niepodległości 223. Odkrył go tam kapitan Wehrmachtu Wilm Hossenfeld, który udzielił mu pomocy. Dostarczał Szpilmanowi m.in. żywność. Szpilman miał precyzyjny plan dnia. Przez cały dzień leżał w łóżku, oszczędzając siły. Rozmyślał o muzyce. Nocami poszukiwał jedzenia. Po wojnie Szpilman wrócił do pracy w Polskim Radiu.
Thank you.
Z nami ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Witam księdza ponownie.
Witam serdecznie.
Naszym tematem dzisiaj jest końcowa faza Powstania Warszawskiego, no i tak naprawdę też to, co działo się już po insurekcji, a więc dramat Warszawy, ale to także dramat dzieci. Słynny pomnik w Warszawie pokazuje nam, jak bardzo młode osoby walczyły w tym powstaniu.
No tak, rzeczywiście w rolę łączników, zwłaszcza angażowały się również dzieci niezwykle bohaterskie, stąd dzięki temu dzisiaj mamy jeszcze kombatantów Powstania Warszawskiego, bo to głównie ci najmłodsi, młodzież, która brała udział w tym narodowym powstaniu, dzisiaj jeszcze żyje. No, to są cisi bohaterowie, świadkowie tamtych wydarzeń. Całe społeczeństwo zaangażowało się w tę walkę. Tak jak bywało już w polskiej historii, w tym gronie widzimy właśnie wiele dzieci, młodzieży. Dobrze, że zostali w taki sposób upamiętnieni, bo to im się należy i można powiedzieć, oni, ci, którzy ocaleli, nieśli w sobie tę walkę przez kolejne lata, bo przecież z grona powstańców warszawskich wywodzili się później znani opozycjoniści, ludzie, którzy na różny sposób sprzeciwiali się komunistycznej władzy. Tak było aż do czasów Solidarności, kiedy też naprawdę w taki bardziej spektakularny sposób rozpoczęto obchody kolejnych rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego. Później, już w czasach nam współczesnych, młodzież również się bardzo w to zaangażowała, zwłaszcza kibice warszawscy, którzy stali się głównymi organizatorami uroczystości. Dzisiaj na szczęście to wszystko inaczej wygląda i te obchody organizowane są godnie, są upamiętnione niemal wszystkie miejsca ważne dla Powstania Warszawskiego, zwłaszcza 1 sierpnia, ale też w kolejnych dniach, kiedy wspomina się właśnie różne wydarzenia tej dwumiesięcznej przeszło walki.
Przypominamy też ważne postaci, oto kolejna, materiał Kacpra Wita.
Antoni Chruściel, pseudonim Monter, był generałem Brygady Wojska Polskiego, był zwolennikiem przeprowadzenia powstania w Warszawie, podczas zrywu był dowódcą całości sił powstańczych, od 20 września 1944 roku dowodził warszawskim korpusem AK. Sierpnia w rozkazie przeznaczonym dla komendantów obwodów Chruściel pisał: żołnierze nieuzbrojeni noszą butelki zapalające, granaty lub po prostu kamienie o kształcie i wadze granatów ręcznych. Rozbiją one twarz żołnierza niemieckiego lub obezwładnią jego ręce całkiem skutecznie na bliską odległość, a tej amunicji nam nie brakuje. Sprzeciwiał się rozmowom kapitulacyjnym z Niemcami, zamiast tego optował za zwróceniem się do polskich komunistycznych władz wojskowych z prośbą o pomoc w powstaniu. Był przewidywany na następcę generała Komorowskiego na stanowisku dowódcy AK przez grupę wysokich oficerów AK, którzy chcieli odsunąć od dowodzenia generała Bora. Po otrzymaniu przez władze powstania niemieckich propozycji kapitulacyjnych zdecydowanie sprzeciwiał się również ewakuacji ludności cywilnej w sytuacji, gdyby walka miała być kontynuowana. Za udział w powstaniu awansowany rozkazem generała Kazimierza Sosnkowskiego do stopnia generała brygady. Po kapitulacji powstania trafił do niewoli.
Żeliwość, ochota, wola, różaną po schodkach w dół, dziewczęta spod parasola, żołnierski włożyły strój, błękitna chustka, marzenie, w koszyku granaty dwa i zdjęcie chłopaka w kieszeni, pamiątka letniego dnia. Dziewczyno z granatem w ręce, dziewczyno w zielonej sukience, Warszawa się broni, walka trwa, o wolność, o honor, o kraj. Do broni dziewczyno kochana, do broni chłopaku mój, wnet wolna będzie Warszawa, do broni, bo wolność na bój. Powstańcy na Starówce, tam poczta broni się, list pisze sanitariuszka, walczymy, kocham cię. I tylko czasem dłonie słowa jakiegoś strzep, on z batalionu Zośka, a ona kto to wie. Dziewczyno z granatem w ręce, dziewczyno w zielonej sukience, Warszawa się broni, walka trwa, o wolność, o honor, o kraj. Do broni dziewczyno kochana, do broni chłopaku mój, wolna będzie Warszawa, do broni, bo wolność na bój. Thank you.
przerywa tata. Niewolę rozrywa granat i z błyskawicy strzał. Warszawa jeszcze się broni, weź miła dwie filipinki. Zawleczka jest tutaj, zobacz, podobna do twojej szminki. Dziewczyno z granatem w ręce, dziewczyno w zielonej sukience. Warszawa się broni, walka trwa, o wolność, o honor, o kraj. Do broni dziewczyno kochana, do broni chłopaku mój. Wolna będzie Warszawa, do broni, bo wolność na bój.
Rozmawiamy dzisiaj o końcowej fazie powstania warszawskiego i o tym wszystkim, co wydarzyło się niestety po, a więc zniszczona Warszawa. Jak dzisiaj wygląda pamięć o powstaniu i czy takim najważniejszym miejscem, jeśli chodzi o tę pamięć, jest warszawskie muzeum?
No tak, muzeum to był jakiś moment przełomowy, kiedy prezydentem Warszawy był pan profesor Lech Kaczyński, zadecydował o tym, że to muzeum wreszcie powstanie po tylu latach. Dzisiaj jest bardzo ważnym miejscem, w którym pielęgnowana jest pamięć o powstaniu, ale nie tylko, bo muzeum to również instytucja naukowa, która wydaje różnego rodzaju publikacje, stara się ze swoją ofertą edukacyjną dotrzeć do dzieci i młodzieży. Można się cieszyć, że muzeum rzeczywiście jest oblegane, ale tak jak już wspomniałem, zawsze 1 sierpnia powstanie w godzinę W zostaje upamiętnione w stolicy, zwłaszcza na Powązkach, w wielu innych miejscach. Ale co trzeba zauważyć, właśnie tradycja przerwania ruchu, czy też zatrzymania się na chwilę w godzinie W, no, rozprzestrzeniła się po całej Polsce. Dzisiaj w różnych miastach Polski upamiętnia się w ten sposób powstanie warszawskie. Dość wspomnieć chociażby o Pile, w której mieszkam od kilku lat. Stowarzyszenie Pilscy Patrioci organizuje w dniu 1 sierpnia żywą kotwicę. Przychodzą mieszkańcy miasta, ustawiają się w znak Polski walczącej, zachowują milczenie, zawsze jest odśpiewany hymn państwowy, to bardzo wzruszająca uroczystość, ale w tym roku z dziećmi z Wileńszczyzny miałem chociażby okazję brać udział 1 sierpnia w uroczystościach organizowanych z kolei przez Stowarzyszenie Bydgoskich Patriotów, gdzie zaangażowane były grupy rekonstrukcyjne, gdzie rozpoczęły się obchody, no cały dzień trwały, ale w godzinie W miała miejsce modlitwa, mała inscenizacja właśnie grup rekonstrukcyjnych związanych z wybuchem powstania, były przygotowane powstańcze barykady, grochówka wojskowa, wiele różnych gadżetów. Społeczeństwo Bydgoszczy bardzo pięknie się w te uroczystości włączyło i tak jest w różnych miastach Polski. Pamiętamy także o grobach powstańców, bo przecież oni, ci ewakuowani z miasta, w wielu przypadkach już do swojego rodzinnego miasta nie wróciło. No, w powstaniu też nie tylko brali udział warszawiacy, ale przecież żołnierze, którzy chociażby przedarli się z Kresów, z Gór Świętokrzyskich, więc...
Także z Wielkopolski?
Także z Wielkopolski. W wielu miastach, w wielu tych miejscach, gdzie oni zostali potem pochowani, znajdują się jakieś informacje, czy przypominamy po prostu te postaci. W Pile wydajemy takie pilskie zeszyty z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ale staramy się właśnie w tych zeszytach już od kilku ładnych lat pokazywać nie tylko samych żołnierzy wyklętych związanych z naszym rejonem, ale wszystkich, którzy walczyli właśnie czy w Powstaniu Warszawskim, czy w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, po to, żeby przypomnieć ich postaci, uhonorować. Często jest tak, że żyliśmy obok nich, a niewielu sobie zdawało sprawę z ich zaangażowania.
Nie sposób przywołać wszystkie znakomite postaci bohaterów tamtego czasu, bohaterów tamtego zrywu. Dzisiaj w audycji kilka z nich. Oto kolejna, materiał Kacpra Wita.
Jan Nowak-Jeziorański w 1943 roku zgłosił się jako ochotnik na funkcję kuriera AK do władz polskich poza krajem. Pod przybranym nazwiskiem Jan Kwiatkowski został wysłany do posestwa polskiego w Sztokholmie. Następnie powierzono mu znacznie poważniejszą funkcję. Jako emisariusz miał dotrzeć do rządu RP w Londynie. W nocy z 25 na 26 lipca 1944 roku leciał na pokładzie samolotu, który wyruszył z bazy lotniczej w Brindisi i wylądował w pobliżu Tarnowa, a następnie dotarł do Warszawy jako ostatni emisariusz przed wybuchem Powstania Warszawskiego. Brał czynny udział w powstaniu. W przeddzień kapitulacji, działając z rozkazu komendanta AK generała Tadeusza Bora-Komorowskiego, wyruszył do Londynu. Wywiózł setki dokumentów i zdjęć. Jako emisariusz już Armii Krajowej zyskał przydomek kurier z Warszawy. Podczas Powstania Warszawskiego wziął ślub z Jadwigą Wolską, łączniczką Gretą. Ich ślub został odprawiony w przerwie między pogrzebami. Trwał zaledwie 7 minut.
Dzisiaj rozmawialiśmy o Powstaniu Warszawskim, o jego końcowej fazie, o tym, co wydarzyło się już po zakończeniu zrywu, ale pamiętajmy, dzisiaj niedziela, a jutro 27 września, a więc dzień podziemnego państwa polskiego, obchody także w Poznaniu, tutaj przed pomnikiem, to troszkę ze sobą tematy są powiązane.
No tak, bo największym działaniem wojskowym podjętym przez polskie państwo podziemne było właśnie powstanie warszawskie. Polskie państwo podziemne to był zupełny fenomen w skali Europy, ponieważ na terenie okupowanej Polski funkcjonowały tajne struktury państwa, które podlegały rządowi Rzeczpospolitej na uchodźstwie. Polskie państwo podziemne miało nie tylko struktury wojskowe, ale także szkolnictwo, sądy, finanse, a więc rzeczywiście fenomen ocenia się, że czynnie w działalność polskiego państwa podziemnego było zaangażowanych około 500 000 osób, więc to jest rzeczywiście fenomen na skalę światową, o którym musimy przypominać.
Obchody już jutro w Poznaniu, ale także w innych polskich miastach. Do tematu Powstania Warszawskiego i państwa podziemnego oczywiście będziemy w naszej audycji wracać, ale za tydzień tematy dwa zdamy relacje z otwarcia Centrum Szyfrów Enigma, to w Poznaniu. Natomiast drugi temat związany z lądem.
W sobotę rozpoczęliśmy w lądzie podczas inauguracji roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego obchody stulecia pracy duszpasterskowo-wychowawczej w lądzie. To jest ważne miejsce oddziaływania kulturowego na Wielkopolskę Wschodnią, więc miejsce, które ma piękną historię, trwającą od XII wieku, ale niezwykle ciekawą historię także w wieku XX, która w większej swojej części związana jest z Salezjanami.
A więc to miejsce, ląd i enigma za tydzień o stałej porze, o 22:00. Zapraszam. Naszym gościem był ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Bardzo dziękuję.
Dziękuję państwu serdecznie.
Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski, a kłania się i dobranoc mówi Jacek Butlewski.
Historia żywa.